Dziś moimi i Państwa gościniami są pani Ania Taraska, autorka tekstu do książki Dwa Słowa oraz pani Dominika Czerniak-Chojnacka, autorka ilustracji do tejże samej książki. Książki, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, a którą wydało wydawnictwo Dwie Siostry. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Drogie panie, książka, którą panie stworzyły, dopiero co zdobyła nagrodę edytorską na wrocławskich targach książki, została uznana za najlepszą pod względem edytorskim książkę dla dzieci, wydaną w języku polskim. Ta nagroda cieszy z pewnością.
No tak, oczywiście. Jeśli chodzi o moje odczucia, to tak, no myślę, że autorkę tekstu też jak najbardziej.
Tak, ja też się bardzo ucieszyłam.
Bo w sumie tak mi się wydaje, że to tak ciężko ją już rozerwać, ten tekst od tych ilustracji, no wyszła w świat, poszła jako taki twór łączony i jak najbardziej jest to wyróżnienie. No jest nazwane jako edytorska nagroda, no ale to jak najbardziej idzie właśnie dzieło jako całość.
To prawda, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy rozmawiamy my dziennikarze z autorami tekstu i ilustracji książek dla dzieci, to pojawia się takie sformułowanie, że tekst i obraz w przypadku tejże literatury tworzą całość i bardzo trudno niekiedy rozmawiać tylko i wyłącznie z autorem bez obecności ilustratora, więc stąd bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie dzisiaj zobaczyć. Anita Wincentiusz-Patyna, przewodnicząca jury nagrody, o której dzisiaj rozmawiamy, tak uzasadniła werdykt. Dwa słowa nagrodziliśmy za poemat w dwóch kolorach, które wystarczają za całą gamę oraz za udane wykorzystanie recyklingu typograficznego, przypełniony ekspresją projekt, w którym kolumny tekstu stają się elewacjami budynków, koronami drzew, różnymi elementami świata przedstawionego. Prosty dowód na stwórczą moc słowa i obrazu. No więc chciałam zapytać o tę nierozłączność słowa z obrazem. Gdzie według pań dochodzi do styku słowa i obrazu w książce dla dzieci? W tym przypadku rozmawiamy o książce pań, czyli Dwa Słowa.
No ja mogę powiedzieć od swojej strony, jako autorki tutaj opracowania graficznego, że myślę, że te punkty takie, gdzie dociera do odbiorcy, że to słowo i obraz zaczyna być, że ta narracja zaczyna być uzupełniająca się albo wręcz nierozerwalna, jest w tych momentach, kiedy na przykład wyklejki, ja tutaj zastosowałam taki zabieg, kiedy wyklejka w książce jest podwójna, a nawet gdzieś potrójna. Kiedy ta cała książka zaczyna jakby już samą formą wprowadzać odbiorcę w klimat i wtedy zaczyna się tekst. I już to jest ten moment, kiedy to słowo z tym obrazem, no zaczyna, ta jakby moja graficzna narracja zaczyna się nierozerwalnie wiązać z tym, co się zadzieje w tekście, ale jednocześnie jest jakby względem tekstu obcą rzeczą, bo to jest, no wynika z moich jakichś decyzji takich graficznych i no i myślę, że to jest ten moment, kiedy ta książka, w ogóle to były takie zalecenia jakby od wydawnictwa, bo to zawsze jest oczywiście redaktor tutaj, Maciek Byliniak, tutaj zawsze jest ta współpraca bardzo przebiega ściśle, znaczy nie ściśle, że dla mnie jakoś tak ograniczająco, tylko wydawnictwo też ma swoje takie sugestie i tutaj była taka sugestia, kiedy w początkowej fazie tworzenia dostałam taki feedback, że nie, to nie ma być książka z ilustracjami, to ma być równorzędne prawie, że tam tych ilustracji ma być dużo, bogato, że ona rzeczywiście ma się stać taką całością. Więc to nie jest na pewno ilustrowana książka taka, jak przywykliśmy może, a nie jest to też książka picture book, czyli książka obrazowa, bo gdzieś tego słowa przecież jest bardzo dużo i ono jest bardzo znaczące i organizuje całą przestrzeń, a jednocześnie ta przestrzeń jest rozrywana przez ilustracje, które gdzieś tam dokładają, no myślę, że dokładają czasami kolejne dno, bo tu den jest wiele. To jest taka bardzo filozoficzna, bardzo głęboka powieść, a jednocześnie bardzo taka przystępna, także żeby nie przerazić nikogo, kto jeszcze nie zajrzał. Więc tutaj nie twierdzę, że dodałam jeszcze, ale myślę, że udało się nie zagmatwać, a jednocześnie trochę dodać takiego jeszcze czegoś od siebie, co jest dla ilustratorki bardzo zawsze cenne. I nie spotkałam się z odmową, więc jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło.
Pani Aniu, to teraz panią zapytam o to, jak pisze się książkę filozoficzną dla dzieci, bo już pani Dominika wspomniała o tym, że tak, że mamy do czynienia z książką filozoficzną. To jest jednak trudna tematyka. Trudne są to niekiedy wątki do poruszenia w takich codziennych, rodzinnych sytuacjach przez rodziców. Więc no właśnie, proszę powiedzieć, dlaczego po taki gatunek pani sięgnęła i jak udało się stworzyć tę spójną całość z tą stroną graficzną?
To może zacznę od tej książki filozoficznej, ponieważ ja pisząc ten tekst w ogóle nie planowałam książki filozoficznej. Tak to wyszło. I w wielu recenzjach to słowo filozoficzny czy filozoficzna się pojawia. Natomiast ja po prostu byłam zainteresowana tematem, który się pojawił w mojej głowie i chciałam stworzyć opowieść o tym, co jest dla mnie ważne i co myślałam, że jest też ważne dla innych. A co do warstwy graficznej, to pisząc książkę, a właściwie tekst, bo książką stał się później, mocno zastanawiałam się, jak sobie ktoś z tym poradzi. I pani Dominika sobie poradziła świetnie. Kiedy już tekst został przyjęty przez redakcję, to ja dostałam tylko kilka ilustracji do obejrzenia. I od razu mnie zachwyciły, a kiedy już zobaczyłam gotową książkę, no to naprawdę nie mogłam sobie wyobrazić lepszych ilustracji.
No właśnie, czy to jest tak, że autor tekstu wyobraża sobie, tworząc tekst, wyobraża sobie ilustrację, czy to dopiero przychodzi z czasem, kiedy już ten tekst jest skończony i widzi pierwsze ilustracje bądź grafiki i wtedy jest w stanie dokonać wyboru?
Pisząc tekst, coś tam sobie wyobrażałam, ale to były takie mgliste wyobrażenia. Natomiast pani Dominika no, bardzo to ukonkretniła we wspaniały sposób.
Bardzo dziękuję, bo w zasadzie to jest pierwszy raz, kiedy my się z panią Anią poznajemy i poznajemy wprost, więc ja zawsze się bardzo lękam, że dostanę taki mail, że no autorce coś jednak nie, ale przyznaję, że to się nie zdarza. Nie zdarzyło się do tej pory jeszcze mi, więc ja cały czas mam ten niepokój, że coś może oczywiście być nie w tę stronę właśnie nie pomyśli i że dostanę, ale tu jest zawsze, no naprawdę jeszcze nie doszło do tej sytuacji, więc być może to jest taki lęk niepotrzebny, a tym bardziej mi miło, że pani tak się spodobało, bo no nigdy nie wiadomo, prawda?
Kilka tych ilustracji mam wydrukowanych i powieszonych na ścianie.
No proszę, ale to też pokazuje, drogie panie, przed jaką wielką trudnością obie panie musiały stanąć, bo kiedy niejednokrotnie rozmawiam z pisarzami, z autorami tekstów literatury dla dzieci, to oni mówią, że mają swoje przetarte ścieżki, mają ilustratorów, z którymi współpracują od lat, albo na przykład znają pracę ilustratorów, którzy zostali zaproponowani przez wydawnictwo. No więc skoro pani się nie znały wcześniej, no to było wyzwaniem z pewnością, ale my czytelnicy oceniamy tę próbę połączenia pani sił z ogromnym zachwytem i z wdzięcznością, że udało się tak ten wspólny projekt zakończyć takim sukcesem, bo o sukcesie już można mówić, pomimo tego, że książka ukazała się całkiem niedawno, to już wiem, że sporą popularnością cieszy się wśród małych czytelników i chyba nie małych, bo no właśnie, dla kogo jest ta książka? Zapytam obie z pań. Trudna tematyka, ale przedstawiona w taki bardzo przychylny, taki bardzo przyjazny dla młodego odbiorcy także sposób.
Szczerze mówiąc, kiedy zaczęłam pisać ten tekst, nie wyobrażałam sobie tego czytelnika właściwego. Może to dobrze, może źle, nie wiem. Ale pisałam to z wielką przyjemnością. I w końcu efekt jest taki, że mogą ją czytać i dorośli, i dzieci. Ona jest jednak chyba głównie przeznaczona dla młodszego czytelnika, ale wiem, że i dorośli potrafią w niej coś znaleźć dla siebie.
Bardzo ładnie pani Ania powiedziała tutaj, że właśnie, że nie myślała, tylko przyjemniej się pisało. I to chyba jest, jestem adiunktką, straszne słowo w każdym razie, w pracowni ilustracji, i my zawsze, studenci i studentki często pytają, no ale jaki ja teraz mam target sobie ustawić, bo oni są już tacy bardzo no, odpowiedzialni i komercyjni, chcą być przygotowani do pracy. No i my wtedy mówimy, że nie, w ogóle proszę nie myśleć, ma być miło, przyjemnie, właśnie ma być zabawa z tym, proszę kombinować, poszukiwać i w ogóle się tym odbiorcom, tak nieładnie mówimy, ale nie przejmować, bo to zaczyna gdzieś blokować sposób myślenia i myślę, że najlepsze, tak mi się wydaje i teraz wiadomo, że zdania mogą być podzielone, ale ta przyjemność stworzenia to potem przekłada się na odbiór czytelnika, który też tą przyjemność odczuwa i on czuje, że to, co powstało, wynikało gdzieś z wnętrz osób, które to stworzyły, a nie było sztucznym celowaniem w jakieś widełki wiekowe. Wydawnictwo później sobie nadaje te widełki i u dwóch sióstr jest bardzo przyjemna strona, gdzie można sobie wybrać przedział wiekowy, do którego poszukujemy książki i wtedy nam wskakuje konkretnie i wiemy, jak sobie poradzą, czy sobie już poradzą dzieci od pewnego wieku, ale myślę właśnie, że tak, to tylko to chciałam dodać i faktycznie też słyszę, że dorośli tą książkę jak najbardziej odbierają pozytywnie i też właśnie odczytują, bo te ilustracje, one nie są celowane, ja też nie celowałam. Miałam tylko polecenie, żeby nie utrudniać właśnie odbioru, bo w pierwszym moim odbiorze tekstu było takie właśnie potrzeba takiego symbolicznego przedstawiania. Te postacie od razu się urodziły w głowie, że ja muszę ich spersonifikować konkretnie, pomimo że cały czas operowaliśmy hasłami. Bóg, człowiek, że się śmiały litery, a tak się śmiali, że aż im litery wygały. I dla mnie to jak przeczytałam, mówię, o Boże, co ja teraz z tym zrobię? Jak ja te litery... I gdzieś w toku to się rodziło i właśnie wtedy dostałam polecenie, że nie utrudniaj, nie rób, żeby tych symboli tam nie przegadać, że to ma jednak, ta ilustracja właśnie ma żyć, ma być czasami zabawna, taka odważna, a niekoniecznie powściągliwa i taka bardzo właśnie jeszcze bardziej filozofująca i nie wiadomo co, także to tylko tyle, a przedział wiekowy rzeczywiście nie był tu istotny i chyba ja myślę, że dobrze i z punktu dydaktycznego widzenia też to jest cenne i ten proces tworzenia wtedy jest naprawdę niezmącony nawet bym powiedziała.
Rzeczywiście, to co pani mówi, pani Dominiko, jak i też pani Ania, to co wspomniała wcześniej, jest bardzo ważne to, że ten przedział wiekowy chyba nie jest w tym przypadku ważny. Co prawda wydawnictwo Dwie Siostry, o ile dobrze pamiętam, przeznaczyło tę książkę dla czytelnika w wieku 9+. Natomiast ja przyznam szczerze, czytałam ją nieco młodszemu, nawet sporo młodszemu chłopcu, synowi swojemu i też ona bardzo mu się podobała. Zaczęła już pani wspominać troszkę o treści, więc trochę na niej chciałabym się teraz skupić. To, co mnie, dorosłego czytelnika, bardzo ujęło, to chyba słowa, które i znajdziemy na okładce, ale też na pierwszych stronach tejże książki. Pozwolą panie, że zacytuję. Pozwoli pan, że się przedstawię. Bóg. Człowiek na chwilę zamarł bez ruchu. Uważnie spojrzał na nowo poznane słowo i po krótkim namyśle powiedział: człowiek, miło mi. Wiele o panu słyszałem. Ja o panu też, wyszeptał Bóg. No i te słowa rzeczywiście mnie bardzo przyciągnęły do tej książki, bo zaczęłam się zastanawiać, na ile będzie w niej właśnie tych filozoficznych wątków, o których dzisiaj rozmawiamy, a na ile teologicznych. I na ile pani Aniu, tworząc takie treści, chce pokazać młodemu czytelnikowi, że jest Bóg, jest człowiek i to są dwie postaci, które łączą się z sobą.
Ja nawet nie wiem, czy jest Bóg, ale na pewno istnieje jako konstrukt kulturowy i na pewno istnieje jako słowo. I kiedy sprowadzimy Boga właśnie na ten poziom, to już coś o nim da się powiedzieć. Więc treści teologicznych wydaje mi się, że jest tutaj mało, natomiast rzeczywiście ta inna przestrzeń się otwiera w ogóle do dyskusji o Bogu. Słowem można go wrzucać w różne sytuacje i sprawdzać, jak się w nich będzie zachowywał. To było w ogóle dla mnie bardzo ciekawe i twórcze zajęcie. Właśnie wprowadzanie tego słowa w różne sytuacje.
Dwaj główni bohaterowie to człowiek i Bóg i pokazuje ich pani w bardzo ciekawy sposób. Człowieka przedstawia jako rozsądnego, przygotowanego na każdą ewentualność, lubiącego planować, aczkolwiek w mniemaniu Boga trochę zrzędliwego. Natomiast Boga no, kreuje pani taki trochę właśnie odmienny sposób, niż gdy wypowiadamy to słowo Bóg, od razu sobie pewne rzeczy wyobrażamy. Otóż mówi pani o nim jako o lekko stąpającym po ziemi, o kimś, kto nie martwi się zanadto, ale z drugiej strony jest w środku pełen obaw, no bo przecież myśli o tym, że kiedyś może zniknąć. W oczach człowieka z kolei Bóg jest bałaganiarzem, czy też lekko duchem. Dwie, wydawać by się mogło, zupełnie skrajne postaci, niebywale różne, ale niezwykle sobie potrzebne. Gdzie pani zdaniem tutaj dochodzi do tego porozumienia, gdzie dochodzi do styku tych dwóch postaci? I dlaczego może takie kreacje pani przyjęła?
No, to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ kiedy ja zaczęłam pisać ten tekst, to nie miałam, to ci bohaterowie nie byli jeszcze wymyśleni. Oni się w ogóle nie pojawili. To nie jest tak, że rozmyślałam nad bohaterami czy nad fabułą od miesięcy czy tygodni. Po prostu któregoś dnia siadłam do komputera z myślą, że napiszę jakąś historię, która będzie się działa w słowniku, a ci bohaterowie po prostu się zjawili w trochę tajemniczy sposób, kiedy właśnie zaczęłam zastanawiać, o czym napisać i kto będzie bohaterem tej książki, to pojawił się Bóg i samo mnie to zaskoczyło. Nie sądziłam, że będę się zajmować tym tematem, ale tak się właśnie stało. I to właśnie Bóg został razem z człowiekiem bohaterem tej książki. To nie było planowane, chociaż temat zawsze był dla mnie ważny i myślę, że nie tylko dla mnie, natomiast on się tak urodził.
Gdzieś na jednej ze stron internetowych znalazłam taki opis pani książki, między innymi dwa słowa to historia drogi. Nie jest to jednak opowieść o podróży do dalekich krain, ani nawet dziennik pełen zachwytów nad pięknem przyrody czy krajobrazów. To coś zdecydowanie więcej, jest to niezwykła książka o podróży w głąb siebie, o wyprawie w świat wieloznaczności. To pani ma na celu, żeby zajrzeć gdzieś głęboko do swoich wnętrz intelektualnych przede wszystkim, ale może i duchowych?
Myślę, że w ogóle pisanie to jest mieszanka naszej biografii, przeczytanych lektur i też tego, co nieświadome. Więc myślę, że to jest taka przestrzeń, gdzie przejawia się no, to, co mamy w głowie, to, co przeżyliśmy, to, co przeczytaliśmy.
Te wątki filozoficzne, o których rozmawiamy dzisiaj, pojawiają się już też na pierwszych stronach pani książki, bo zaczyna się właśnie w głowie Boga rodzić wątpliwość, pytanie, czy on zniknie, czy on przeminie. I ta kwestia przemijania jest taką nadrzędną, ale później w kolejnych rozdziałach pojawiają się inne niezwykle ważne pytania, na przykład, czy miłość naprawdę jest ślepa, dlaczego życie jest nieprzewidywalne, co jest ważne. Ważniejsze, chwila tu i teraz, czy może czas, który dopiero nadejdzie, no i wreszcie koniec i początek, jak to właściwie z nimi jest, kiedy jest jeden, a kiedy jest drugi. Więc tak sobie myślę o tym, że to są naprawdę bardzo trudne kwestie, o których po pierwsze trudno powiedzieć młodemu czytelnikowi, a po drugie, tutaj już do pani Dominiki zwrot też, trudno przedstawić w formie graficznej. Panią Anię pierwszą zapytam, jak udało się pani No właśnie, takie trudne kwestie przedstawić w swojej książce, trafić do młodego odbiorcy.
Jak się to udało? Nie wiem, chyba dlatego, że nie miałam też takich dydaktycznych zapędów przy tej książce, żeby właśnie powiedzieć czytelnikom, jak to naprawdę jest. Raczej chciałam postawić pytanie i otworzyć jakąś kwestię, niż coś wyjaśniać albo zamykać. To są jakby takie pomysły moje rzucone w świat, które mam nadzieję, że gdzieś tam rezonują i właściwie na tym to polega, a nie na dawaniu przeze mnie odpowiedzi.
Pozwalają też zacząć rozmowę chyba, prawda, na ten temat właśnie. Na przykład rodzica z dzieckiem.
Tak, i to jest ważne i ciekawe, żeby w ogóle móc mieć taką przestrzeń, że można rozmyślać i rozmawiać o wszystkim, że nie ma tematów zamkniętych albo dozwolonych tylko dla pewnych grup ludzi. Nie, możemy myśleć o wszystkim.
Pani Dominiko, a pani jak te ważne kwestie przedstawia w sposób graficzny? Zerkam jeszcze tutaj do książki, no i widzę, że na przykład Boga i człowieka w bardzo podobny sposób pani przedstawia. Chce pani przez to pokazać, jak wiele Boga i człowieka łączy z sobą? Czy być może stawia pani na różnicę?
Tak, to słuszne zauważenie. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. W każdym razie faktycznie chodziło o to, żeby oni byli tacy sami. Człowiek odbiciem Boga, Bóg odbiciem człowieka, że są w zasadzie na równi, no bo właśnie to, co autorka powiedziała, że tego dydaktyzmu i ja też czytając, nie ma i ja czytając też dzięki temu, no na pewno dzięki temu, pozwoliło mi to po prostu mieć dużo właśnie zabawy w rysowaniu, w kreowaniu tych światów. Jeszcze doszła ta, tak, w sumie trochę później doszło do tej inspiracji samym słownikiem i tego, żeby rzeczywiście zeskanować te strony ze tego starego, pożółkłego słownika języka polskiego. I hasła, to nie są przypadkowe strony, które skanowałam, tylko właśnie te hasła. Tam można wnikliwie gdzieś, gdzie jest więcej tego tekstu, się doszukać, że jest właśnie śmierć, Bóg, definicje. Ale to nie, później to jakby to nie było najważniejsze, żeby to było czytelne. Dla mnie jest to przyjemna warstwa kolejna, że ja wiem, że to są te hasła i że one też budują ten świat i wizualnie i semantycznie tam dodają różne takie smaczki, bo gdzieś te pojedyncze wyrazy można wyłapać. Ale tak, wracając właśnie, Bóg z człowiekiem są w zasadzie prawie tacy sami, aczkolwiek właśnie no, są te elementy, że ten Bóg ma zarost na przykład, a człowiek nie. No i człowiek nosi ten kapelusz, który u mnie od razu po pierwszych stronach od razu się zwizualizował jako taka czapeczka z papierowej gazety. Właśnie ona też jest tej ze słownika, z fragmentu, który wyjaśnia znaczenie słowa człowiek. I w początkowych wersjach Bóg miał mieć trójkątną czapkę, ale z żółtą, właśnie jakby ten symbol trójkątny, boski, i tu miała być ta gra, aczkolwiek właśnie z tego zrezygnowaliśmy i został tylko człowiek w tej czapeczce, która jest taka ulotna, jest takim właśnie stateczkiem, który gdzieś jak zamoknie za długo, to zaraz się rozpłynie w morzu. No takie różne pojawiły się skojarzenia, ale czasami jest tak w pracy właśnie nad książką i nad postaciami, że one nagle zaczynają żyć i już ta czapeczka przestaje mieć te znaczenia, które miała i czasami już pod koniec dochodzi do tego, że tam pojawiają się jeszcze dodatkowe elementy, no właśnie człowiek ma te plecaczki, te swoje pakunki, Bóg jedzie zupełnie bez tego. No i tak, i dużo, dużo zabawy w kreowaniu tych postaci, kiedy z ramion ten ciężar zszedł mi, że nie muszę zastanawiać się, jak mam słowa pokazać, żeby były słowami, tylko właśnie to uosobienie, ta antropomorfizacja, która się dokonała, no pozwoliła naprawdę się bawić i te postaci wymyślać, tak, takie No naprawdę dużo, dużo przyjemności i takiej zabawy, więc myślę, że to tak pozwoliło, że ten odbiór rzeczywiście nie jest utrudniony, mam nadzieję, tylko taki...
Tak, można rzeczywiście się bawić i rozbawić, czytając i oglądając tę pani książkę. Pani Ania chyba też mam wrażenie, że bawi się z czytelnikiem. Myślę tutaj o warsztacie, bo mnie z kolei bardzo rozbawił rozdział o zapomnianych słowach, którym pani przypisała konkretne cechy, czyli też ta antropomorfizacja pojawiła się. Też tę zabawę w przypadku tworzenia tekstu widać, bo jest to zabawa słowotwórcza, jest to zabawa także wieloznacznością słowa. To chyba takie przyjemne wydaje mi się doświadczenie, pani Anno, a może się mylę, może to właśnie kosztuje pisarza najwięcej wysiłku.
Pewnie jest w tym trochę wysiłku, ale ja bardzo dobrze wspominam pracę nad tą książką. Miałam dużo zabawy przy pisaniu, a rozdział Zapomniane słowa i Brzydkie słowo to są moje dwa ulubione rozdziały. Bardzo mnie bawiło to zestawienie. Z jednej strony brzydkie słowo, a z drugiej strony Bóg.
Pani Aniu, to proszę powiedzieć, co sprawiło pani najwięcej trudności przy tworzeniu tekstu do dwóch słów?
Chyba wybór kolejnych bohaterów, z którymi będzie się spotykała ta para Bóg i człowiek. Chyba to. Zastanawiałam się, z kim się mogą spotkać i co może z tych spotkań wyniknąć.
Ci bohaterowie, o których pani mówi, to już wymienieni przeze mnie przed jakąś chwilą, czyli między innymi początek, koniec, czy miłość, ślepa miłość. Pani Dominiko, o pani warsztat jeszcze chciałabym zapytać, bo pani udało się za pomocą dwóch kolorów stworzyć niezwykle barwny, niezwykle kolorowy świat z połączenia skromnych form i dużych plam kolorystycznych. Dopasowała pani do tego wszystkiego jeszcze, no właśnie, te wycinki ze słowników, no i dzięki temu powstał ten niezwykły obraz. Dlaczego na przykład takie barwy? Bo dodajmy, że przeważają w grafikach kolory biały, czarny i żółty.
Ja zastanawiałam się nad złotym. Jest panton złoty, ale gdzieś w toku rozmów z wydawnictwem, no ten złoty nie świeciłby tak dobrze jak żółty. I tak trochę to zrezygnowaliśmy z tego, bo rzeczywiście trzeba byłoby troszkę te ilustracje modyfikować, bo jednak on by gdzieś tam gasł. Ale żółty jak najbardziej, światłość tutaj. No gdzieś ja bardzo w ogóle kolor ten taki ostry, żółty lubię po prostu. I jak wydawnictwo zaproponowało, że ma być jeden kolor tylko dodatkowy, czyli jest karo i jest jeden panton i koniec. I musimy się z tym uporać. Dla mnie to jest cudowna sytuacja, bo wtedy... Ja bardzo lubię pracować monochromatycznie, a najlepiej właśnie jak mam ograniczoną tą paletę barwną. Także tu było kwestie odgórne, jak najbardziej schodziły się z moimi takimi własnymi odczuciami na temat tego, jak powinny te ilustracje wyglądać i tak, i ten żółty, świetlisty taki on też fajnie, tutaj trzeba podkreślić, że ta żółć w przeciwieństwie do czerwieni czy jakiegoś takich ciemniejszych barw w ocznym odczuciu, on pozwalał ładnie tu akcentować i nie gasił tego przy takiej dozie czerni rzeczywiście, bo są grube kontury, jest ta czerń tekstu skanowanego, więc on tu tak dobrze zadziałał.
Drogie panie, dziś 24 grudnia, wyjątkowy dzień dla wszystkich rodzin, ale też i dla tych, którzy spędzają te święta samotnie. Chciałam zapytać, czy ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, Pań, wspólne dzieło, książka zatytułowana Dwa słowa, którą wydało wydawnictwo Dwie siostry, jest dobrym prezentem pod choinkę? Jest taką lekturą, po którą warto sięgnąć w tym czasie takim rodzinnym, świątecznym, spokojnym, ale też zmuszającym do pewnych refleksji.
Ojej. czy dwa słowa nadają się na prezent pod choinkę? Myślę, że się nadają.
Tak, jak najbardziej, bo przede wszystkim właśnie ten target nie jest taki zawężony, więc można naprawdę i rodzicom, i dziadkom, i młodszym odbiorcom, czytelnikom tą książkę sprezentować. Książka jest zawsze dobrym prezentem, jakakolwiek. No, to nie jest tak, że dajemy komuś historię filozofii, prawda? Albo jakieś takie coś strasznego, że on teraz się mnie jako dziecko albo jako właśnie już taką nastolatkę bardzo odstraszało, jak dostawałam jakieś poradniki albo właśnie takie filozofii, takie trochę dydaktyzujące podręczniki a propos wiary, religii. To było dla mnie coś, ja tego nawet czasami nie otwierałam, bo mnie to od razu tak mierziło, że ktoś próbuje tak w imię prezentu i przyjemności, no jednak wywrzeć jakiś taki dydaktyczny wpływ i to od razu było odczytywane. A tutaj nie ma tego lęku w ogóle, bo dostajemy taką graficznie opakowaną, nie chwaląc się, ale ja też jestem zadowolona z tego, jak to wyszło, graficznie ciekawą i taką, ja przy tej prostocie, którą też często słyszę jako komentarz do tego, że tam są proste środki wyrazu, ona mimo wszystko jest, tak według mnie, ona jest nie jest prosta w odbiorze, nie jest taka infantylizująca. To są takie dość odważne gdzieś tam gesty i te postaci nie są udziecinnione w żaden sposób. Więc jeżeli myślimy o dydaktyzmie, to chyba tylko w tej kwestii, że właśnie dzięki obcowaniu z bardzo dobrym, wielowarstwowym tekstem mamy jeszcze obcowanie no, z taką sztuką książki, z grafiką, która no, jest na pewnym poziomie i jak to się mówi o tych książkach ilustrowanych, zwłaszcza tak bogato, no, przygotowuje na odbiór sztuki w ogóle, więc jak najbardziej.
A obcować ze sztuką warto zawsze. I w każdy powszechny dzień, jak i w święta, więc do tego Państwa zachęcamy. Ja pozwolę sobie jeszcze przytoczyć opis, który znajdziemy na Pani książce. Otóż jest to pełna językowego humoru opowieść, która z wdziękiem zaprasza czytelnika do namysłu nad ważnymi i mniej ważnymi słowami oraz nad tym, co się za nimi kryje. I to niech będzie puentą zachęcającą do sięgnięcia po tę książkę, puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Paniom za to świąteczne spotkanie. Pani Ania Taraska, autorka tekstu, oraz pani Dominika Czerniak-Chojnacka, autorka ilustracji, graficzka, były dziś moimi i państwa gościniami. Drogie panie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy również.